Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W Polsce z chorobami zwyrodnieniowymi mózgu zmaga się ponad 15 milionów osób i liczba ta stale rośnie. Choroba Parkinsona, o której dziś będziemy mówić, rozpoznawana jest u około 8 tysięcy osób rocznie. Witam w studiu moich gości, panię Urszulę Wyrwińską, lekarkę, prezeskę Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz opiekunów Park-On w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz panią Elżbietę Ferenc, kierującą Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam zapytać pani na początek, kogo tak naprawdę najczęściej dotyka choroba Parkinsona, bo w takiej świadomości społecznej to można powiedzieć, że utarło się, że ta choroba dotyczy osób w podeszłym wieku.
Tak, to prawda. Tak rzeczywiście w społeczeństwie się uważa, że ta choroba dotyczy właśnie starsze osoby w podeszłym wieku. Według, jest jednak ten próg bardzo się w tej chwili podniósł. Średnia wieku wynosi 55 do 65 lat. W tym zakresie wiekowym największa jest ilość zachorowań.
Czyli można powiedzieć, że ludzie tak w sile wieku, pracujący jeszcze, prawda, często, którzy mają pewnie te swoje pierwsze objawy choroby już dużo wcześniej, zanim dostaną diagnozę, bo to jest kolejny jakby taki właściwie podstawowy problem, że objawy są tak różnorodne, że często ciężko pewnie szybko taką diagnozę postawić, prawda? Bo nam się kojarzy, tak jak pamiętamy, prawda, aktora Michaela G. Foxa, czy chociażby papieża Jana Pawła II, tak? Czy Muhammada Ali. To są osoby, które, że tak powiem, wpłynęły na to postrzeganie choroby, ale też w świadomości oczywiście społecznej, ale też kojarzy się choroba Parkinsona z drżeniem głównie, prawda? Tak ludzie, jakby się zapytały, jakie są objawy choroby Parkinsona, to każdy powie, drżenie rąk, drżenie głowy, w ogóle takie nieskoordynowane trochę ruchy ciała, ale to nie jest wszystko.
Drżenie występuje w około 30% objawów. Występuje oprócz drżenia, występuje spowolnienie ruchowe.
Czyli co to znaczy, że co osoba robi?
Wszystkie czynności życia codziennego wykonuje się w zwolnionym już tempie, tak? Wolniej. Potrzeba na to dłuższego okresu czasu na wykonanie najprostszej czynności. Ten czas się wydłuża bardzo.
No tak, ale pani doktor, to są objawy, które widać, prawda? Ale są objawy, których nie widać tej choroby pewnie też.
Tak, dodatkowo to są osoby, które mają sztywność mięśni, mogą mieć jeden z jeszcze z dodatku, poza tym właśnie zwolnieniem jeszcze jakąś sztywność mięśni, tak? Będą miały albo zaburzenie, jakby mówimy, odruchu postawnego, czyli jakby niestabilną postawę. Niby nie mają zawrotów głowy, a jednak przy skręcaniu nie potrafią zachować tego kierunku swojej drogi. Też często są po prostu zmęczeni. Na początku w ogóle bardzo ciężko rozpoznać i wiele osób przez lata chodzi i dopytuje się, co się ze mną złego dzieje, bo jest poczucie.
Czyli jakie właśnie mogą być te początkowe takie objawy, które powodują tą trudność w postawieniu diagnozy?
Na przykład nagłe osłabienie takie, albo zauważamy, że nie doganiamy naszej rodziny czy osób, z którymi idziemy wolniej. Próbujemy, ciągle mówimy, poczekajcie na mnie, tak? Albo zaczynamy pakować w sklepie sprawunki i okazuje się, że wszyscy na nas czekają. My nie mamy nawet tego poczucia. Albo znajomi zwracają się do nas, powtórz, nie słyszę, za cicho mówisz, tak? Oczywiście już sztandarowe to są te zaparcia czy depresja, które poprzedzają rozwój tych takich już ruchowych objawów i zaburzenia węchu, tak? Wiele osób...
Czyli to właściwie można by powiedzieć choroba, która daje takie objawy, które można by było przypisać też do jakichś różnych innych schorzeń, prawda?
Tak.
Stąd ta trudność. Zwłaszcza jak się ma 30-40 lat i takie objawy występują, to nikt nie myśli raczej o chorobie Parkinsona w tym momencie.
no raczej o depresji albo o przemęczeniu, prawda, mówią o odpocznij, albo no to już nie jesteś, już nie masz 20 lat, tak?
A co wiemy o przyczynach? Co wiemy o przyczynach? Skąd to wszystko się bierze? Jak to się zaczyna? Gdzie?
Mhm. I tu żeby dobrze zrozumieć tę chorobę, to jakby spróbujmy sobie wyobrazić nasz układ nerwowy jako takie obwody elektryczne, że nasze receptory, powiedzmy czucia gdzieś tam, ustawienia czucia głębokiego, czyli jak ustawione mamy ręce, czy te temperatury, doprowadzają takim przewodem elektrycznym wiadomość do mózgu. I to jest tam przełączane w pewnym momencie, dochodzi do kory i nasz mózg wykonuje jakby zadanie z powrotem kolejnym włóknem do góry, tak on się przełącza. I w tym miejscu przełączenia w mózgu, śródmózgowie, gdzie są komórki dopaminergiczne, zachodzi do obumierania komórek tych, tak, które układu w śródmózgowiu, w każdym razie to jest kilka struktur, już nie chcę zagłębiać się. I w związku z tym jakby te bodźce, które zbieramy, na podstawie których nasz mózg musi decydować, jak daleko wyciągnąć rękę, albo czy uciekać, czy stać, one są niespójne, bo one gdzieś tam wśród mózgawie, zamiast tak jakby te przewody nam się przepaliły i trafiały troszeczkę nie tam, gdzie powinny, tak? Tak jakby zupełnie losowo czasem. Oczywiście to jest taki model, żeby sobie spróbować wyobrazić, to nie mówię tutaj jakby dokładnie tak, jak to jest w medycynie, ale znaczy w naszym organizmie, ale jeśli tak i przyjmiemy sobie model, to zrozumiemy, że wtedy wszystko, co będziemy robić, to będzie jakby niedokładne, tak? Czyli jeśli chcemy podnieść gdzieś tam rękę, no to ona się nie zrobi tego zgrabnie. Możemy źle wymierzyć odległość. Coś, co robiliśmy zawsze, nagle tracimy tą zdolność. Nasze reakcje na różne rzeczy robią się wolniejsze.
Tak jakbyśmy zapomnieli, jak mamy coś zrobić, tak?
Dokładnie i tak. Idziemy po schodach i się potykamy, chociaż to jest ta sama odległość, która, prawda, ta sama wysokość, która była 30 lat.
Tak, miała być, też mówi się często o takiej typowej postawie osoby z zaawansowaną chorobą Parkinsona, że to jest przygarbiona osoba, która szura nogami, tak?
Dokładnie.
W ten sposób się porusza. Bardzo cicho mówi, tak? I jeszcze jakie mogą być charakterystyczne objawy w tym zaawansowaniu? Nie mówię o sytuacji, kiedy mamy początek choroby. Rozumiem, że ona się rozwija wiele lat i te objawy mogą się zmieniać na tej przestrzeni tych wielu lat, tak?
Tak, na przestrzeni tych wielu lat objawy rzeczywiście ulegają przemianom.
No w ogóle my wiemy, że one pojawiają się dopiero wtedy, kiedy już 70% istoty czarnej jest zniszczonej. Stąd my zawsze nawołujemy tutaj, żeby jak najszybciej się rehabilitować, bo musimy zachować status quo. Tak? Nie chcemy dalej już, żeby to postępowało. W związku z czym, kiedy już widzimy u siebie pierwsze objawy, powinniśmy jak najszybciej podjąć rehabilitację.
O ile będziemy wiedzieć, że to jest właśnie to.
Że to jest to, bo szukamy. Właśnie. Dokładnie. A tutaj wracając do tych objawów, też na pewno będzie to mikrografia. Bo ta choroba zaczyna się najczęściej od jednej strony. Tak? Czyli jeśli mamy szczęście i zacznie się od tej strony, którą piszemy, to dość szybkim objawem będzie zmiana charakteru pisma i mikrografia. Pisanie coraz mniejszymi, z dużym naciskiem. To pismo będzie coraz mniej czytelne. Nagle przestaniemy się odczytywać. Czasem, jeśli to jest druga strona, no to z kolei możemy sobie dłużej malować albo robić rzeczy, które tą, że tak powiem, ręką, która w nas prowadzi, wykonujemy jako pasję czy pracę. Oczywiście oprócz ta zgarbiona sylwetka, ona też mówi o tym, że zakres tych mięśni wszystkich jest inny, że nasza gibkość jest inna, że nasza reakcja, jednym z najtrudniejszych okazuje się zadań jest odwrócenie się, zmiana toru marszu, tak? Czyli wtedy tracimy równowagę i możemy się przewrócić.
Czyli to jest taka kolejna rzecz, która jest charakterystyczna, tak? Że
tak.
Nagle odwrócić się i pójść w drugą stronę. Jak ktoś ma z tym problem, to warto się zastanowić, czy to nie jest...
Bardzo często zdarzają się upadki w tych momentach właśnie nawrotu, czy upadki również pod wpływem...
Zmiany kierunku, tak?
Nie tylko zmiany kierunku, tylko utratę równowagi.
A ta choroba występuje
równowagi.
Ta choroba występuje rodzinnie, to znaczy jeśli mieliśmy na przykład w rodzinie kiedyś i pamiętamy, tak, dziadka na przykład, czy jakiegoś krewnego w podeszłym wieku, dzisiaj mamy 40-50 lat, to powinniśmy coś zrobić właściwie, już zainteresować się, bo może nas również dotyczyć ta choroba w przyszłości?
Na pewno większe prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Parkinsona jest w rodzinie, gdzie taka choroba występuje albo występowała. Jeszcze to zagrożenie zwiększa się, gdy ta choroba była na przykład w dwóch czy w trzech pokoleniach.
Czyli kilka osób na przykład,
tak?
Czyli dziadek,
rodzice, prababcia, tak.
Co nie znaczy, że ta osoba musi zachorować.
Oczywiście. My też często sobie nie zdajemy sprawy, bo jak mamy seniora, który ma objawy nawet choroby Parkinsona, no to często też to jest trochę może bagatelizowane nawet, prawda? Że no po prostu starość się mówi, tak? Starość. A nikomu też nie przychodzi do głowy, żeby być może zdiagnozować to głębiej, prawda? Co to takiego?
Nawet wiemy, że ta istota czarna zanika z każdą dekadą, powiedzmy o 10% mówi się, tak? Że, czyli taka osoba starsza nawet ma prawo. 85% 85-latków ma chorobę Parkinsona.
A czy wiadomo, pani doktor, jakie w ogóle są powody, przyczyny tej choroby, bo gdzieś wyczytałam, że jest taka teoria, że to wszystko się zaczyna w jelitach tak naprawdę, a nie w mózgu, że pacjenci mają zmienioną florę bakteryjną i że występuje u nich pewien rodzaj białka, który jest obecny także w mózgu. Czy to jest teoria rzeczywiście, która w tej chwili jest w jakiś sposób weryfikowana, badana i coś w tym z prawdy jest?
To znaczy w oficjalnych dokumentach dotyczących choroby, jakby w takich zaleceniach czy raportach oficjalnych towarzyszeń, czy to jest na razie badane, znaczy nie jest wymieniane jako główna przyczyna. Oczywiście są takie badania, które mówią o tym, że ta flora może mieć wpływ, ale być może nie tyle flora, co substancje, które ta flora produkuje, tak? Czy to będzie na przykład, myślimy o takich krótkołańcuchowych kwasach tłuszczowych, że one mogą po prostu odżywiać komórki jelita, wtedy jelito będzie bardziej szczelne i wówczas, czy toksyny, bo mówi się też w niektórych pracach, wykazuje się, że pestycydy mogą tak działać. Wiele rzeczy.
Ale czy my jako ludzie możemy jakoś temu zapobiec, czy to jest praktycznie niemożliwe?
Możemy. Możemy i powinniśmy. I naszym hasłem jest, znaczy hasłem, naszą rolą jest przekonać wszystkich, że mózg jest zdolny do, jest neuroplastyczny, jest zdolny do regeneracji. I musimy już dziś zmienić swoje nawyki żywieniowe, zacząć się ruszać. Okazuje się, że dzięki ruchowi nawet się poprawia pamięć, tak? Hipokamp lepiej działa. I to są działania, że tak powiem, wręcz hormonu kostnego, który działa na hipokamp. I warto to robić, że kolejną rzeczą, która wpływa na neuroplastyczność, czyli na tworzenie nowych połączeń w mózgu, na to, że nie zapomnimy czegoś, jakichś tam rzeczy i będziemy zdolni do przystosowania się.
Czyli można spowolnić ten proces, chcę można pani powiedzieć, trzeba, albo tak. Zatrzymać w ogóle, da się? Czy...
Zatrzymać się nie da, niestety, ale znacznie można go spowolnić. Musimy po prostu wybierać te rzeczy, które działają przeciwzapalnie, znaczy, które nie pogłębiają tego stanu jakby niszczenia istoty czarnej w mózgu.
Czyli rozumiem, że choroby Parkinsona nie można wyleczyć, ale można wiele lat z nią żyć, funkcjonować prawidłowo, tak?
Tak, choroby na dzień dzisiejszy choroby nie można wyleczyć. Nie można wyleczyć, chociaż bardzo chorzy liczą na to, że jednak w niedługim czasie znajdzie się, zostanie odkryta metoda.
A jakie leczenie jest obecnie dostępne w Polsce? Co takiego można zrobić? Jakie metody terapii się stosuje?
Jest terapia farmakologiczna. Głównym celem tej terapii farmakologicznej jest
Spowolnienie choroby,
postępu choroby.
Zastąpienie tej dopaminy, prawda? Bo ja tutaj, przepraszam, bo jeszcze tego nie powiedziałam wcześniej, a to ważne, że ta istota czarna, która jest w mózgu, ona produkuje dopaminę. I to jest ten fragment, to znaczy to białko, którego
to,
nam
brakuje.
Dokładnie. I próbuje się ją zastępować właśnie lekami, prawda? Czyli dostajemy lewodopę, tak, w kapsułkach.
I możliwe są też jakieś metody chirurgiczne? Tak.
Tak, tak, to znaczy to już zaawansowana, bo zanim będzie zaawansowana postać choroby, to mamy kilka leków w zależności od objawów, to mogą być leki właśnie, levodopa. Ona niestety musi być podawana z innym lekiem, który powoduje, że ona lepiej dociera do mózgu. I tu też bardzo, to jest dla nas przykra historia, bo w momencie, kiedy musimy brać duże dawki leków, to ta dopamina też robi troszkę niedobre rzeczy. To znaczy powoduje, że nasze ciało się rusza nie tak, jakbyśmy chcieli. Pojawiają się ruchy pląsawicze, tak zwane dystonie. I po to są właśnie takie dodatkowe substancje do tego leku dodawane, żeby dopamina lepiej pokonywała barierę krew-mózg. Ale wówczas, kiedy ta choroba jest coraz bardziej zaawansowana, mamy niestety objawy tak, jakbyśmy byli odurzeni. I strasznie to źle wygląda w społeczeństwie i powoduje, że masę osób zamyka się w domu, boi się, wstydzi się wyjść po prostu.
Co na przykład się takiego dzieje?
No nagle pręży się ręka, albo mamy konieczność ruszania ją. To jest
bolesny skurcz. Taki ruch, mimowolny, tak, że nie jesteście państwo zapanować w stanie
dokładnie
nad tym, tak?
Ponieważ ta lewodopa działa 4 godziny, im bardziej zaawansowana choroba, choroba tym krócej, czyli czasem trzeba wziąć lek co 2 godziny, to zanim ona się wchłonie, a wchłania się w dwunastnicy, to trochę czasu potrzeba, więc jesteśmy zesztywniali, mamy tak zwany stan off, jesteśmy sztywni, nie damy rady się ruszać, potem się pojawia to, już możemy się ruszać, ale znowu jeśli to jest bardzo wysoka dawka, to potem pod koniec tej dawki, jakby taki właśnie, to się nazywa te pląsawica szczytu dawki, pojawiają się te ruchy pląsawicze i potem znowu spada, znowu jest krótki czas on i off, także jesteśmy na takim non-stop, stan on i off, tak, włączenie, wyłączenie.
A powiedzmy w takim razie wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas w tej chwili słuchają. Być może zaczynają myśleć, kojarzyć, że gdzieś w rodzinie albo wśród bliskich właśnie może ktoś mieć takie pierwsze objawy choroby Parkinsona. Co oni powinni zrobić, gdzie oni powinni się udać w tej pierwszej chwili, żeby zweryfikować jakby te swoje podejrzenia, ten swój niepokój? Kto im pomoże?
No i tak muszą pójść najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, tak? Bo taka jest droga.
Nie ma. Jaki lekarz leczy właśnie? Czy psychiatra, czy neurolog? Kto leczy?
To jest skomplikowana sprawa. Znaczy tak, chorobę Parkinsona leczą neurolodzy i to jest taka, powiedziała, wyrafinowana grupa neurologów, którzy się zajmują chorobami pozapiramidowymi, bardzo czujnych na różne takie drobne objawy. Natomiast oczywiście powinien rozpoznać to lekarz pierwszego kontaktu. Powinien, co nie znaczy, że rozpoznaje. Sama jestem lekarzem i 2 lata błąkałam się i szukałam, ponieważ nie miałam drżeń i myślałam, że te moje objawy bardziej są podyktowane jakimiś zaburzeniami mózgowymi. Wystarczy odwracać rękę dłonią i grzbietem bardzo szybko i robić to coraz szybciej. Jeśli w czasie takiego ruchu pojawi się taki objaw jakby koła zębatego, że jakby próbujemy robić to płynnie i w pewnym momencie ta ręka się nam się zacina, tak, blokuje, to już sygnał, że coś jest nie tak z naprzemiennością ruchu.
Taki autotest możemy zrobić.
Jak najbardziej, no ale taki też test można zaproponować lekarzowi w gabinecie, prawda, który zobaczy i powie, aha, no jest zaburzenie płynności ruchu, naprzemienności, jest spowolnienie, tak, nie ma tej rytmiczności, to czego brakuje nam przy chodzeniu, prawda, że chodzimy nierytmicznie, my to też tracimy w tej chorobie Parkinsona, tak jak wszystkie inne automatyzmy. I to samo jest z tupaniem nogą, też możemy sobie nie wolno się zadowolić jedną ręką, że ona chodzi, tak, że się odpowiednio
tylko
kręci.
Obydwie,
bo ta choroba się zaczyna od jednej strony, prawda, czyli czasem się zaczyna od bólu barku na przykład, tak, bo to są bóle jakieś takie dziwne napięcia mięśniowe, które się pojawiają, tak.
Urszula Wyrwińska, kierująca Stowarzyszeniem dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz opiekunów Park On w Gdańsku oraz Elżbieta Ferenc, szefowa Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona i ich rodzin w Gdyni, są z nami w studiu. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną są pani Elżbieta Ferenc, szefowa Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona i ich rodzin w Gdyni, i Urszula Wyrwińska, lekarka kierująca Stowarzyszeniem dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz opiekunów Park On w Gdańsku. Witam Pani ponownie po przerwie. Ile osób na Pomorzu dotyczy choroba Parkinsona? Może w samym Gdańsku? Co my wiemy na temat tego, jak duża grupa pacjentów to jest?
Na potrzeby przygotowania takiego dokumentu kompleksowej opieki nad chorobą Parkinsona zrobiono takie badania w 2016 roku i wyszło z obliczeń, jakby z świadczeń, które były rejestrowane w NFZ-cie, że 5000 osób w województwie pomorskim choruje na chorobę Parkinsona.
Chorować tak. Może pewnie trochę więcej, które dokładnie. Niekoniecznie muszą wiedzieć, może ta choroba być w podeszłym wieku też uważana za jakiś innego rodzaju...
Normalność.
Tak, że coś normalnego, że starość tak zwana. Mhm. Ale proszę powiedzieć, czy na przykład przez to, że znani ludzie, tacy jak właśnie wspomniani Ojciec Święty Jan Paweł II, aktor Michael J. Fox, czy ten Muhammad Ali bokser, mówiło się o tej chorobie w ich przypadku. Czy kiedy chorują znani ludzie, to wam jako przedstawicielom takich organizacji pacjenckich, społecznych łatwiej jest dotrzeć z informacją do pacjentów, do innych ludzi? Czy wiedza na temat tej choroby w społeczeństwie jest wystarczająca, pań zdaniem?
Uważam, że tacy sławni chorzy na Parkinsona ludzie są naszymi ambasadorami. Pokazują swoją
determinacją
to, w jaki sposób można pomimo bólu, pomimo cierpienia poradzić sobie z tą chorobą, dać siebie wszystko, żeby
funkcjonować społecznie dobrze, tak?
Żeby funkcjonować społecznie dobrze, tak.
No właśnie, mówi się też często o tym, że o tych wszystkich też mi słowa zabrakło, charakterystycznych dla choroby Parkinsona objawach, czyli właśnie drżeniu rąk, tej pochylonej sylwetce, drobnym chodzie z szuraniem stopami o podłoże, ale też są problemy chyba z właśnie mówieniem.
Z
tym złapaniem myśli, tak, przełożeniem tego, co myślimy na mowę.
Dwa jakby problemy, prawda, bo czym innym, no.
Tak. Mówimy ciszej, tak, pacjenci mówią ciszej, no i precyzja wykonywania różnych czynności, tak. Tutaj pani w przerwie wspominały, że jest problem z chodzeniem, ale nie ma problemu z jeżdżeniem, na przykład rowerem, tak? Tak to wygląda.
Tak. Szczególnie w chorobie Parkinsona, gorzej jest z zespołami parkinsonowskimi, tam to może niekoniecznie, ale rzeczywiście tak. Jest jeszcze taki objaw, który jest bardzo przykry dla osób chorych, maskowatość twarzy. To znaczy te mięśnie na twarzy również robią się sztywne. Mimika jest inna i jakby nasze intencje...
Taka twarz bez wyrazu, tak?
Dokładnie. Coś takiego. Nie widać naszych intencji i często jesteśmy źle postrzegani i źle oceniani, bo jakby no, na tym się opiera kontakt społeczny, prawda? Na mimice, a nasi rozmówcy muszą pamiętać, z kim rozmawiają i muszą sobie tłumaczyć, że ta osoba się uśmiecha gdzieś tam w środku, mimo że nie widać tego na zewnątrz. To jest bardzo trudne w takich kontaktach. W domu, między ludźmi, nawet w naszym środowisku często ja pytam, ale to ci się podoba, czy nie? Bo nie widzę tego uśmiechu i dopytuję. Wspomniała pani również tutaj o zaburzeniach połykania, o zaburzeniach, o ślinieniu. My często jesteśmy osobami, które są marginalizowane, albo same się marginalizujemy, unikamy spotkań, albo nie jemy publicznie.
A jak jest postrzegana osoba z chorobą Parkinsona, tak, jeśli ma na przykład ten taki wyrzut swoich objawów nagle gdzieś na zewnątrz, w środowisku, między ludźmi, to jest, tak jak się mówi często o osobach z cukrzycą, że są postrzegane, że one mogą być pod wpływem alkoholu na przykład, to tutaj jak, jeśli chodzi o...
Tutaj poprzez,
podobnie, tak?
Poprzez mowę, która jest czasami bełkotem i zaburzenia równowagi, bardzo często spotyka, społeczeństwo uważa, czy postrzega nas, jakbyśmy byli po spożyciu alkoholu. Co jest dla nas bardzo, bardzo
przykre, prawda?
Przykre i może też dlatego wiele osób nie wychodzi z domu, zostają zamknięci.
No właśnie, bo jak wygląda ta codzienność człowieka chorego? Traci samodzielność pewnie, tak? W pewnym momencie? Wymaga tego wsparcia?
Wymaga wsparcia, nie jest w stanie się samodzielnie ubrać. Również potrzebuje pomocy przy czynnościach higienicznych. Nie jest w stanie sobie zapiąć nawet guzików, czy podciągnąć zamka w spodniach.
To mówimy o zaawansowanym,
stanie, tak. A proszę powiedzieć, kim są osoby w takim razie należące do waszych stowarzyszeń? Bo tak jak pani wspominała, kilka tysięcy osób na terenie województwa pomorskiego i pewnie znaczna część należy do was. Czy to są ludzie, którzy są na przykład, na jakim etapie choroby oni są, ci wasi członkowie? Na różnych pewnie, co?
Są na różnych i w zasadzie w naszym stowarzyszeniu mamy 44 chorych w takim zaawansowanym stadium choroby, gdzie już nie wychodzą z domu, są po prostu, nie ma możliwości poruszania, wychodzenia. Jest czworo. Natomiast te osoby, które w tej chwili są takim członem naszego stowarzyszenia, to są osoby w wieku od, tak jak średnia tutaj była podana, w wieku od 55 do 70 lat. Są to ludzie, którzy chcą walczyć o siebie, chcą znaleźć w tej nowej sytuacji, jakiej się znaleźli w sytuacji choroby, chcą znaleźć swoje miejsce w życiu społecznym. Są w zasadzie przyszli do stowarzyszenia po to, żeby uzyskać pomoc.
Też wiedzę, prawda?
Wiedzę, pomoc, ale w trakcie upływu czasu, przebywania razem ze sobą, sami zaczynają pomagać innym. Mhm. Są po prostu...
Bo macie 20-lecie w tym roku, tak, prawda? Obchody 20-lecia stowarzyszenia tego działającego w Gdyni.
Tak, 6 października mamy uroczystą konferencję taką jubileuszową w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
Można przyjść na tą konferencję? Zaproszeni są tak z zewnątrz osoby, które byłyby zainteresowane, chciały na przykład przystąpić do państwa albo dowiedzieć się czegoś więcej.
Jest ilość miejsc w sali ograniczona, ale myślę, że jeżeli
ktoś chce, to można.
Proszę się skontaktować ze mną, tak?
Można znaleźć do pani i do pani Urszuli i do pani Elżbiety kontakt na, są strony internetowe obu stowarzyszeń tam z telefonami. Proszę państwa, chciałam pani jeszcze zapytać o tą tak zwaną opiekę koordynowaną, o której tutaj pani już troszkę wspomniały. W 2018 roku opracowany został model kompleksowej koordynowanej opieki nad chorymi z chorobą Parkinsona, przygotowany między innymi przez lekarzy autorytety w tej dziedzinie. Nasz profesor Sławek, neurolog, również uczestniczył w opracowywaniu tego modelu. Czy ten program wszedł w życie od tego czasu, bo już 4 lata minęły? A na jakim to jest w ogóle etapie w tym momencie?
Kolejny rok czekamy z nadzieją. Już w 2019 roku miał być pilotażowo w Gdańsku wprowadzony. Niestety nie jest. Ciągle czekamy na decyzję ministerstwa. Ciągle są naciski tych pacjenckich organizacji, które no, mają dość dobre lobby. Ale...
Na czym by miała polegać taka opieka koordynowana? Bo jak jest teraz, a jak byście chcieli, żeby było?
No, teraz jest tak, że kiedy mamy objawy, oczywiście jedziemy do lekarza ogólnego, potem dostajemy się do lekarza neurologa, bardzo, bardzo długo czekając. Jak mamy szczęście, to rozpozna chorobę. Jeśli nie, to czekamy dalej. albo dostajemy skierowanie do poradni chorób pozapiramidowych, a tam się czeka ponad rok. Większość naszych członków, i myślę, że w Gdyni jest podobnie, korzysta z prywatnej. Znaczy oczywiście z tych lekarzy z poradni. Zresztą nawet nie dlatego, że taki jest wymóg, że nas lekarze nie przyjmą, tylko w momencie, kiedy się czeka i widzi się, że lekarz siedzi 3-4 godziny już po godzinach swojej pracy. I on nie okazuje zmęczenia. Jest osobą bardzo naprawdę, no widzi potrzeby i daje z siebie wszystko. Ale
tak jak pani wcześniej mówiła, pani doktor, że to nie tylko neurolog, bo te objawy są różne,
tak.
I gastryczne, i w ogóle związane jakby z wiekiem, tak? Czyli też potrzeba by było może geriatry,
ale
w ramach opieki koordynowanej rozumiem, że taka opieka mogłaby być zapewniona pacjentom.
To znaczy konkretnie ten model obejmuje przygotowanie takie, znaczy, że w ciągu w momencie, kiedy u lekarza pierwszego kontaktu powstanie podejrzenie takiej choroby, kieruje do takiego ośrodka, które ma zaplecze szpitalne i tam w ciągu 7 dni pacjent musi być przyjęty. A potem w ciągu 4 tygodni musi być zdiagnozowany. Czyli to daje ogromne po prostu przyspieszenie leczenia, bo jakby rozpoznać jest łatwo, ale żonglować lekami, których może nawet nie ma
no właśnie,
tak dużo.
Ile osoba na przykład może wręcz, powiedzmy, w stanie już takiej zaawansowanej choroby i też pewnie z innymi chorobami współistniejącymi, bo przecież chorzy na chorobę Parkinsona mają też nadciśnienie, cukrzycę i różne inne schorzenia. To są czasami pewnie
15. To jest,
naście leków, tak?
Dokładnie. Dziennie. Jeśli na przykład wystarczy, że 2 tabletki musimy brać co 2 godziny, to policzmy sobie, to starczy, tak?
Mówi pani o tej lewodopie na przykład.
Na przykład, tak? Już mówię w takim zaawansowanym stadium. Generalnie to bierzemy co 4 godziny, ale to mamy już taki system, że na naszych zajęciach, gdzie prowadzimy dość szeroko, podobnie jak Gdynia, tańczymy, śpiewamy i tak dalej. Zawsze ktoś ma zapasową tabletkę, nie ruszamy się
z
domu
i
mamy takie fantastyczne
wesprzeć,
towarzystwo. Tak.
Ale rozumiem, że to jest koordynacja tego leczenia, istotna sprawa dla waszego środowiska, leczenie, tak, nowoczesne.
Dostęp do lekarza i zmiana.
I rehabilitacja też.
Oczywiście, tam jest rehabilitacja, tam też ma być osoba, która, tam też miał być psychiatra, tak, czy psycholog, który obejmie opieką rodzinę, tak, bo to zderzenie się z takim rozpoznaniem nie jest rzeczą prostą. To musimy też sobie zdać z tego sprawę. Ale ponieważ to tak dużo jest takich smutnych wątków, chciałabym powiedzieć, że kiedy się trafi do stowarzyszenia, to wcale nie widać, że to są osoby tak obciążone, bo to są osoby, które chętnie malują, które śpiewają, które tańczą, które rzeźbią w glinie. Elżbieta ma przepiękne, znaczy ma ogromny talent, tworzy przepiękne obrazy i mam nadzieję, że doczekam takiej wystawy, bo to jest coś niesamowitego.
Czyli można powiedzieć, że życie z tą chorobą jest trudnym doświadczeniem często dla pacjentów, ale to nie jest koniec aktywności.
W żadnym wypadku.
To nie jest koniec
nie
aktywności,
być.
Nie powinien być, tak?
Nie może być. Nie może być. Nie. My się z tym nie godzimy. Nie, tak nie jest. I rzeczywiście przy takim wzajemnym wsparciu to naprawdę jest możliwe. Jedna z naszych koleżanek wygrała benefis dojrzałości, do jej wiersza napisano piosenkę, tak? Melodię i utworzono piosenkę, także nie dajemy się.
I te malowanie to też jest taka rehabilitacja dla pani Elżbieto?
Tak, to jest, dla mnie to jest sposób na życie w zasadzie. Jest to rehabilitacja w 100%.
Czyli znaleźć sobie trzeba coś takiego, co będzie nas napędzało, niosło.
Pasję swoją.
Pasja jest ważna.
I
wtedy jest łatwiej.
Sama choroba Parkinsona wyzwala w ludziach wiele różnych talentów. I
nie możemy się na przykład ubrać, ale jeśli możemy malować, to malujmy, tak, prawda?
Tak. I żyjemy na pełnej petardzie, ja bym powtórzyła za księdzem Kaczkowskim, bo wbrew pozorom, chociaż ten czas nie jest długi, to mamy poczucie, że on nam bardziej szybciej przecieka przez palce i chce nam się wszystko robić, chce nam jeszcze wszystko zdążyć.
Tak, ale też trzeba chyba pamiętać o tym, że należy pilnie przyjmować leki, by jak najdłużej ta sprawność byłaby ją
i
zachować.
I rehabilitować od początku. Od początku. Przed pierwszą pigułką.
Rozumiem, że jeśli słuchają nas osoby zainteresowane. Mogą się do Państwa zgłosić. Tak. Powiedzmy jeszcze raz, że oba stowarzyszenia mają swoje strony internetowe, mają też strony na Facebooku.
I nasze zajęcia są bezpłatne.
Bezpłatne zajęcia dla członków stowarzyszeń.
Albo jeśli realizujemy program, jakieś zadanie z funduszy miasta, tak, gminy, to nie muszą być nawet członkowie naszego stowarzyszenia, bo po prostu robimy to dla mieszkańców miasta.
Bardzo Panią dziękuję za przyjście do studia. Elżbieta Ferenc, szefowa Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona i ich rodzin w Gdyni, i Urszula Wyrwińska, lekarz medycyny kierująca Stowarzyszeniem dla osób z chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu oraz opiekunów Park-On w Gdańsku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.